Mili Państwo, właśnie skończyłem czytać, komentować Państwu artykuł niejakiego Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego, młodego człowieka, bo z 91 roku urodzony, więc to on tam ma tych lat. Chiny kontra Islam, filozofa zresztą. I teraz chciałbym, ja już abstrahuję od tych pomieszania tez, bo mamy do czynienia w pewnym sensie z pomieszaniem tez tego człowieka, bo na początku twierdzi, jakie to Chiny są opresyjne w stosunku do islamistów, a później odwraca tezę i twierdzi, że właściwie nie ma innego wyjścia. Ale to jakby nad tym się pastwiłem i dam temu spokój. Ja się teraz popastwię nad samym tytułem. Chiny kontra islam. Otóż, proszę Państwa, nie ma takiej sytuacji. W Chinach nie istnieje sytuacja Chiny kontra islam. Nie istnieje. A to jest, to może się takie zdanie, taka teza, takie stwierdzenie może się ulęgnąć w głowie polskiego filozofa, którego wiedza na temat Chin jest dramatycznie niska. Zerowa. Prawie, żeby nie powiedzieć zerowa. Otóż z bardzo prostej przyczyny. Pragmatycznej. Otóż Chiny, dla Chin najistotniejszą rzeczą jest handel. Chiny istniały przez ostatnie 30 lat. Istnieją i będą istnieć po to, aby handlować z całym światem. Aby, będąc fabryką świata, móc upłynniać swoje towary. Tak jest, taka jest istota Chin. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to nic na to nie poradzi. Otóż istotną częścią świata, Azji, szczególnie w Azji, jest islam. Jakby na to nie patrzeć. Od Indonezji, gdzie jest 200 milionów ludzi, najbardziej liczne państwo islamskie, po Arabię Saudyjską, ale nie tylko, przecież islam się roznosi jak zaraza po Afryce. A przecież wcześniej go tam prawie nie było. Słowem, Chińczycy doskonale wiedzą, że aby handlować ze wszystkimi, trzeba ze wszystkimi, z tymi wszystkimi żyć w godzie. A w zasadzie powinno się z tymi wszystkimi żyć w zgodzie. Więc nawet po kilku latach boczenia się na siebie, mówię o Japonii, w stosunkach chińsko-japońskich, teraz to wszystko powoli wraca do normy, no bo trzeba jakoś żyć razem i razem handlować, i sprzedawać, i handlować, i tak dalej. No właśnie, i o to chodzi. A proszę Państwa, otóż, jako że, jak powiedziałem, Azja cała i Afryka coraz częściej, coraz większej ilości, są zislamizowane. W związku z tym, a Chiny, chcąc prowadzić swoje żywotne, najbardziej podstawowe interesy, są obecne w Afryce, chcą być obecne wszędzie w Azji, są obecne na przykład w Indonezji, są obecne w Pakistanie, który jest klasycznie tym muzułmańskim krajem, a przecież są obecne również w Arabii Saudyjskiej, na całym Półwyspie Arabskim, który jest Mekką przecież, nomen omen, buddyzm, tego islamu. Więc chcąc wszędzie tam być, muszą z tym islamem współżyć jakoś. I udaje im się to. Mili Państwo, gdyby Chińczycy ustawili się w kontrze w stosunku do islamu, to mieliby gigantyczne problemy. We wszystkich tych krajach, o których wspomniałem, a ich nie mają. Owszem, to nie jest tak, że nie mają ich w ogóle. mają ich po części, mają je po części, bo pamiętam kilka lat temu prezydent Xi, chyba prezydent, czy premier, już nie pamiętam, w każdym razie któryś z nich dwóch, nie pojechał do Pakistanu, dlatego że były wtedy tam, że w Pakistanie ostre wystąpienia antychińskie, bo była aktualna sprawa Xinjiangu. Zresztą w Turcji było dokładnie to samo. Więc władze chińskie starają się jak ognia unikać zadrażniania sprawy generalnie islamu w Chinach. Dlatego też nie pozwalają na zaognienie sytuacji do momentu, w którym trzeba podejmować radykalne decyzje. Te działania są podejmowane tak jak kropla, która drąży skałę. Po kawałeczku, odrobinka, odrobinka, odrobinka. Tak jak Państwu mówiłem, w pewnym momencie w wielu miejscach, nie tylko wśród Hui, nie tylko w Shanxi, muzułmanie zaczęli stawiać budynki arabskie, no to władza powiedziała, nie wolno, i koniec. Cześć. Są organizowane przez władze są organizowane wycieczki do Mekki, wtedy kiedy jest pielgrzymki do Mekki, nazwijmy to ładnie, pielgrzymki do Mekki i to jest pod nadzorem władz. A te wszystkie obostrzenia, które dotyczą muzułmanów, są podyktowane, tak jak mówiliśmy, dbałością o wolność. Dbałością o wolność wszystkich. Wszystkich. Nie tylko muzułmanów. Słowem, nie istnieje, znaczy, jak powiedziałem, nawet, nie wiem, dwa czy trzy lata temu, w takim dwu czy trzy odcinkowym felietonie relacjonowałem artykuł, którym była mowa o tym, że jak to restauratorzy islamscy potrafią uprzykrzyć życie restauratorom chińskim i ci Chińczycy muszą się wzięli się ostro za tych muzułmanów, bo tamtym się wydawało, że mogą sobie pozwalać na wszystko, co im się żywnie tylko podoba. Nie wolno. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o stosunek władz, ale nie tylko władz, również i ludzi do muzułmanów, to zaczyna być takim, to jest taki, że zaczyna być stosowany taki bierny opór w stosunku do tej nawały muzułmańskiej. Po prostu bierny opór. I w ten sposób chińskie władze na arenie międzynarodowej, bo o to głównie chodzi, chińskie władze na arenie międzynarodowej nie muszą się przepraszam, duszę się, nie muszą się martwić o tą gębę, którą im niektórzy, o tak, tacy właśnie jak ten filozof chłopski, przyprawiają. Nie. Przepraszam, nie ma w Chinach problemu islamu. Nie ma. Ja, dla mnie to jest zupełnie oczywiste. A problem islamu jest w Xinjiangu. Problemu islamu na razie nie ma w Shanxi. Co będzie dalej? Myślę, że ten problem będzie coraz bardziej minimalizowany. Więc teza, czy atakowanie w pierwszej części tego artykułu, tego filozofa, przez tego filozofa władz chińskich jest zupełnie bez sensu, zupełnie, kompletnie nie ma sensu. Absolutnie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.